Duszo moja, słuchaj Pana, który Ci oznajmuje wolę swoją przez kapłana. Czyń, co Ci rozkazuje i czego naucza Ciebie, jeśli chcesz królować w niebie. Słowa tej pieśni przychodzą mi na myśl, gdy staję tu pośród Was, siostry i bracia, na tej ambonie. Bo oto zanim prawie 36 lat temu sprawowałem tu pierwszą mszę świętą, zanim dzisiaj zostałem zaproszony do Was na te rekolekcje, przecież siedziałem tu w tych ławkach. Chodziłem na religię do salek pod kościołem, a przede wszystkim przez te ponad pół wieku wsłuchiwałem się w słowa głoszone przez duszpasterzy tej parafii. Wtedy oczywiście nie przyszło mi do głowy, że będę jednym z kapłanów, ale też nie mam wątpliwości, że stając w swojej rodzimej parafii głoszę tę samą Ewangelię sobie i wam. Więc nie czuję jakiegoś szczególnego skrępowania, choć jest troska i święta trwoga o to, by przekazać wam nie swoje poglądy, ale Bożą naukę. Może właśnie po to podniesiono tę ambonę tak wysoko, by każdy kapłan, idąc tu po schodkach, przypomniał sobie, w czyim imieniu staje przed ludem Bożym. Ale i ci siedzący na dole, by pamiętali, że to słowo trzeba przyjąć nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boże. Dziękuję księdzu proboszczowi, że mnie tu zaprosił do tego kraju lat dziecinnych, który zawsze zostaje czysty i piękny, jak pierwsze kochanie, tak pisał o tym poeta. I będę mógł się dzielić tym, co ukształtowało moją osobowość właśnie przez te minione lata. Nigdy się nie wstydziłem, że pochodzę ze Śląska i nie czuję żadnych kompleksów tam we Wrocławiu, to także zresztą Śląsk. Trzeba tylko, byśmy się modlili o to, aby trud wasz, to przychodzenie na słuchanie Słowa Bożego, wydało błogosławione owoce. To przychodzenie do świątyni jest, siostry i bracia, potrzebne zawsze. Dzisiaj czujemy to także, kiedy słyszymy, że poza murami tej świątyni głoszona jest zupełnie inna nauka. I to nie pierwszy raz przekonujemy się, że właśnie w Kościele można było słuchać słów prawdy i tej historycznej, i tej ojcieśnianej, i tej politycznej, ale przede wszystkim słuchać nauki Boga. Dzisiaj chcemy popatrzeć zgodnie z hasłem tego roku na nasz Kościół domowy. Chcemy postawić sobie pytanie, Kościół w domu czy dom w Kościele? Oczywiście hasło tego roku, Kościół naszym domem, diecezja rodziną, może pozostać puste. Ale wierzę, że dla nas tu obecnych jest to pewna prowokacja do własnej refleksji, do modlitwy, a także do rozmów z domownikami i wszystkimi tymi, których spotkamy na naszej drodze życia. Bo przecież bądźmy realistami. Większości parafian tutaj na niedzielnej Eucharystii nie ma. Liczymy wiernych w naszej ojczyźnie i widzimy, co się dzieje. Wobec tego trzeba, aby ci, którzy są, byli na tyle silni, na tyle ugruntowani i na tyle przejęci duchem apostolskim, by tych nieobecnych przyciągnąć do Jezusa. Samemu nie stracić gorliwości, ale jeszcze zadbać o tych, którzy byli tu. Być może jeszcze do pierwszej komunii świętej, być może jeszcze do bierzmowania, a potem gdzieś tam Panu Jezusowi się zawieruszyli, a my ich znamy. I trzeba, byśmy do nich z orędziem zbawczym dotarli. Chcemy mówić o kościele domowym, czyli o kim? O nas, o naszych rodzinach, o tej wspólnocie, którą tworzymy wokół Chrystusa. A jeżeli ktoś jest niewierzący w rodzinie, należy do kościoła? Tak. Tak jak należy do rodziny. Jest jakoś przyporządkowany do tego mistycznego ciała Chrystusa mocami sakramentów świętych, sakramentu małżeństwa, sakramentu chrztu. To one wpisały nas w tę rzeczywistość bosko-ludzką Kościoła. I jeżeli jutro będziemy mówili o Kościele w skali powszechnej, w skali makro, to dzisiaj mówimy o Kościele w miniaturze, o tej eklezjoli, o tej wspólnocie mikro, od której wszystko zależy. Jest to oklepany zwrot, że to jest podstawowa komórka społeczna, ale to jest prawda. I jeżeli trzeba się o tę komórkę podstawowe właśnie podstawową formę wspólnoty ludzkiej troszczyć, to dlatego, że jest ze wszystkich stron zagrożona. Patrzcie, co dzisiaj się głosi na temat małżeństwa. To już nie ma być związek jedynie mężczyzny i kobiety. To się mówi rodzic pierwszy, rodzic drugi. To się mówi o związkach homoseksualnych. A niedawno usłyszeliśmy z wysokiej trybuny, no nie kościelnej oczywiście, że najlepsza w Polsce rodzina to ta, która nie ma dzieci. Jeszcze tego brakuje, by ktoś z nas powiedział żonie, mężowi, nie rób mi z domu kościoła. To byłaby tragedia. Właśnie to, że my dzisiaj tu jesteśmy, zawdzięczamy najprawdopodobniej temu, że gdzieś tam na kolanach matki, babci, dziadka, ojca usłyszeliśmy po raz pierwszy o Bogu. Że ktoś nam pierwszy złożył raz ręce do pacierza. Ktoś poprowadził, poniósł do sakramentów. Ktoś zadbał o to, byśmy patrzyli w górę. Tam widzieli nasze wiekuiste przeznaczenie. Jasne, że potem musi przyjść moment, kiedy każdy osobiście podejmie decyzję, kim jest dla niego Chrystus, kim jest dla niego Kościół. Ale już nawet komuniści wiedzieli, że jeżeli będziemy mieli tę podstawę wyniesioną z domu rodzinnego, katolickiego, nic nas nie zniszczy. Choć bywa, że na jakiś czas będziemy oderwani od żywego nurtu wiary. A zatem tworzymy domowy Kościół, mistyczne ciało Chrystusa i przez ten Kościół domowy Kościół powszechny wnika w społeczeństwo. Pytamy zatem, jak budować tę wspólnotę. Bo okazuje się, że jeżeli jakiekolwiek ludzkie dzieło zostanie zaniedbane, ono się posypie. Wobec tego, po pierwsze, trzeba byśmy do tej wspólnoty zaprosili Chrystusa. Bo Kościół to jest głowa Jego niewidzialna, czyli Chrystus i my Jego członki. To prawda, że widzimy tylko to, co ludzkie, ale to, co ludzkie, ożywia właśnie On, Odkupiciel człowieka. Więc chcemy aby ten Bóg z nami był w życiu codziennym nie jako gość, ale jako domownik. Zasadniczym krokiem będzie więc zaproszenie Jezusa do rodziny poprzez życie sakramentalne, ale także poprzez szczególne akty zawierzania. To właśnie w tej parafii, jeszcze u schyłku lat 50. pamiętam, jak oddawaliśmy rodziny Boskiemu Sercu Jezusa. Ze wzruszeniem patrzę na ten obraz, na którym ręka taty i mamy wpisała tę datę dla nas szczególną. Jakie to ważne. A potem pamiętacie, starsi, kiedy wędrował po naszych rodzinach obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, jakie to było znów ważne, by znaleźć więź z nią. I o to idzie. Te akty, które były podejmowane w skali ogólnopolskiej chociażby, czy ogólnokościelnej, na przykład zawierzenia Maryi, potem próbowaliśmy interpretować i odczytywać we własnym sercu, we własnej rodzinie. Ale aby tak było, musi być jakiś punkt centralny w tym domu. Nie będziemy robili tu głosowania jak w Sejmie, żeby podnosić rękę, ale u kogo w domu jest jeszcze coś, co się nazywa ołtarzykiem? Ja mogę powiedzieć, że miałem gdzie się bawić w księdza z bratem i siostrami, bo było miejsce, gdzieśmy się razem modlili. I znów można pytać, ilu z was podniosłoby rękę, że jest w naszym domu wspólna modlitwa. Nie tylko na Wigilię, nie tylko przy wielkanocnym śniadaniu, a nawet nie tylko przy posiłkach, chociaż to już wiele znaczy, ale codziennie, zwłaszcza wieczorem. Jakie szczęśliwe dziecko, które widzi ojca, matkę na kolanach. Wspomniana dzisiaj 7. rocznica odejścia do domu ojca Jana Pawła II każe przypomnieć, że mały Lolek, jak nazywano Karola, wieczorami potykał się o nogi modlącego się taty. Zostawił nam Jan Paweł II przed śmiercią modlitwę do Ducha Świętego, której tato go nauczył. Co to znaczy? Kiedy dziecko chce powiedzieć, może powiedzieć, chciałbym być taki jak mój ojciec. Albo córka, moim wzorem jest mama, także w życiu religijnym. Wobec tego właśnie pytamy o tę modlitwę rodziny. Powiedział jeden ze świętych, kto się nie modli, ten się nie zbawi. To nieprawda, że nie ma czasu na modlitwę. Nie ma miłości. To miejsce Boga bywa, że zajmuje ktoś inny. Pewnie urodziłem się, gdy jeszcze telewizji nie było. Kiedy klerykom wspominam takie dawne dzieje, to pytają się, jak się czułem, jak elektryfikowali naszą miejscowość. No niech się śmieją. Ale ja wierzę, że zamiast telewizora może być ktoś i coś ważniejsze. Owszem, Pan Bóg, ale potem w tym domu rodzinnym stół. Tak się cieszę, że oto jedną z laureatek konkursu po naszemu, czyli po śląsku, polecam audycję Radia Katowice w niedzielę o 13:00, w Przomłobiot, jak to mówią u nas. Posłuchajcie tej gwary, tych gawęd i tych laureatów, którzy się nie wypierają Pana Boga. I właśnie odznaczona w zeszłym roku mieszkanka Opolszczyzny wypromowała stół. Powiedziała, po co jest ten mebel, co przy nim można zrobić. I gdybym się tu bardzo postarał, potrafiłbym wam całe rekolekcje powiedzieć o stole i zrobić rachunek sumienia wobec stołu, który możemy zignorować niestety, zastąpić czymś innym i stracić. Bo stół to coś stabilnego. to miejsce, przy którym się potrafimy spotkać, nie tylko by jeść, ale przede wszystkim by rozmawiać. O tym będziemy wieczorem na konferencji dla małżeństw mówili i dla rodziców też. Stół. Mądrzy ludzie mówią, gdybyśmy umieli zachować się przy stole domowym, umielibyśmy się zachować także przy stole eucharystycznym. I coś w tym, siostry i bracia, jest. Też temat warty zgłębienia, ale popatrzmy na te proste fakty, które tworzą rodzinne środowisko, kościół domowy, byśmy po tych rekolekcjach mogli być może pewne korekty wprowadzić. Właśnie po to, żeby nam się żyło coraz piękniej. Nie chodzi o akcje, bo konieczne jest szerokie podejmowanie praktyk religijnych przez wszystkich członków rodziny po to, by ideałem naszym stało się życie w łasce uświęcającej na co dzień. Znany w Polsce i świecie ksiądz profesor Franciszek Blachnicki, twórca ruchu oazowego, patrząc na to, co się działo za jego życia w kościele naszym, mówił, że wielu z nas żyje jak żaby. Cały rok w błocie grzechu. Ewentualnie na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, wychylimy troszkę nasze buźki, pójdziemy do spowiedzi świętej, a za 2-3 tygodnie po świętach wszystko wraca do normy, do błota. To nie tak ma być. I właśnie wczoraj, kiedy spotkałem się z przedstawicielami rodziców dzieci pierwszokomunijnych, powiedziałem, że największą przeszkodę potrafią stworzyć dzieciom przygotowującym się do tego wydarzenia właśnie rodzice. Dlaczego? Bo co innego dziecko się uczy, a co innego widzi w praktyce życia domowego. To jest dramat. Więc to życie sakramentalne nie może być udawane. To ma być oddech tej rodziny. To ma być jakby druga natura. Jestem chrześcijaninem, nie od niedzieli, od rekolekcji, od świąt, ale na co dzień. Tak się urzeczywistnia kościół domowy. To życie domowe, duchowe w rodzinie, w domowym kościele powinno koncentrować się wokół niedzieli, wokół Dnia Pańskiego. Jest to tak ważne, że poświęcimy Środę Wielką rozważanie świętowaniu Dnia Pańskiego. Nie dziwię się, że błogosławiony Jan Paweł II specjalny list wydał o świętowaniu niedzieli. Tutaj tylko powiem, że właśnie radością naszego domowego kościoła było to, że oto po powrocie z rekolekcji, z mszy świętej niedzielnej toczyła się ożywiona dyskusja, o czym było kazanie, o czym były czytania. Myśmy się przyuczyli jako dzieci, że to słowo głoszone z tej ambony jest do nas i oczekuje na naszą odpowiedź. To było bardzo ciekawe, jak odebraliśmy pewne rzeczy, na co każdy z nas zwrócił uwagę. Może dzisiaj dlatego jest mi łatwiej stawać tutaj przed wami, bo od dziecka uczyłem się słuchać, co mówi do nas Pan. Dalej, należy zauważyć w kościele domowym okresy roku liturgicznego i święta wpisane w cały rok, także te ojczyźniane. Proszę was, czym się u was różnił Wielki Post od innych okresów roku? Proszę tak krytycznie spojrzeć. Czy było mniej na przykład filmów? Czy było skromniejsze jedzenie? Czy były jakieś specjalne modlitwy? Czy był udział w tych specyficznych wielkopostnych nabożeństwach? Może tylko już nazwa została? Zapamiętałem sobie ze spotkania z pewną wrocławską rodziną zwyczaj, którego nigdzie nie spotkałem. Niezwykły pomysł na 2 ostatnie tygodnie wielkopostne. Otóż ta kobieta, która wywodziła się z rodziny protestanckiej, męża miała katolika, powiedziała mi, że od piątej niedzieli Wielkiego Postu zdejmują w domu krzyże i obrazy i chowają do szafy. Ciekawe. My od piątej niedzieli, jak widać, zasłaniamy krzyże, obrazy w kościołach, a oni zdejmowali je i przez te 2 tygodnie przeżywali niesamowity brak tych wizerunków świętych. Oni tęsknili za krzyżem, widzieli, że gdyby go zabrakło, to na tym stracą. Bo oto w rodzinie katolickiej są znaki przynależności do Chrystusa. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany. Dlaczego? Bo tylko jedno spojrzenie wystarczy i na pewno już wiem, kim jestem, do kogo należę, dokąd zmierzam. Kiedyś jako wikariusz parafii we Wrocławiu, Brochowie, nawiedzałem z wizytą duszpasterską hotel. Mieszkali tam młodzi kolejarze. We trójkę mieszkali w pokoju, zaprosili do środka i zauważyłem, że nad drzwiami wisiała dziwna tekturka. Nic więcej na ścianie nie było, tylko ta tekturka. Pytam, a to co to wisi? Już się sam dziwię, mam taki słaby wzrok, akurat to zauważyłem. A, przepraszamy, już się robi. Podeszli, odwrócili. Okazało się, że był to obraz Matki Bożej Częstochowskiej. A dlaczego odwróciliście go? No proszę księdza, tu się dzieją takie rzeczy, że Matka Boża nie może na to patrzeć. Resztka sumienia czy przewrotność? Człowieku, albo zmień imię, albo zmień postępowanie. Dlaczego dziecko się wstydzi tej pamiątki pierwszokomunijnej? Dlaczego ona wisi gdzieś tam w kącie? Dlaczego nie pasuje nam potem ten obraz od rodziców, otrzymany być może do nowoczesnych mebli, do mieszkania w bloku? Jest to niewątpliwie jakiś znak, że coś z nami niedobrego się dzieje. Nic dziwnego, że nie będziemy potem specjalnie zabiegali o to, by krzyż czy święty obraz wisiał tam, gdzie toczy się nasze życie publiczne. To w Wielki Piątek szczególnie będziemy za to przepraszali, że nam nie zależy na obronie świętości znaku naszej wiary. A teraz trzeba by zrobić taką gimnastykę, włożyć sobie rączkę za kołnierz i sprawdzić, jest tam medalik. Urwał się, prawda? Jak dawno temu? A może nie pasuje do kreacji? A może uwierzyliśmy, że przeszkadza w pracy? Jestem dumny z polskich stewardes w liniach lotu, które obroniły prawo do noszenia krzyżyka czy medalika w pracy. Ale dla ilu z nas jest to świętość? Przecież jest to znak mojej przynależności do Chrystusa, jest to znak mojej godności chrześcijańskiej, ale także obrona przeciw zakusom nieprzyjaciela. To jest ważne. Włóż rękę do kieszeni, czy tam jest różaniec. Zgubiłeś? Nie potrzebujesz? Nie rozumiesz? Popatrz, jako dziecko pierwszokomunijne masz z nim zdjęcie, a potem do żywego różańca tylko kobiety wysyłamy. Choć Maryja na tylu miejscach prosi, odmawiajcie różaniec, gdziekolwiek tylko jesteście. Te znaki religijne mogą także być na zewnątrz. Cieszymy się, że tu na naszej ziemi raciborskiej jest wiele kapliczek i krzyży pokutnych. Są jeszcze domy, w których wyznaczono specjalne miejsce gdzieś tam u szczytu, by zrobić małe wnęki na figurkę, czasem nawet oświetlaną w nocy. Tak, to jest ważne. Żałuję, że nie umiemy udekorować domu na uroczystości religijne czy państwowe I jakoś tak szaro dookoła się robi, gdy nam tych znaków brakuje. Dalej, kiedy patrzymy na nasz kościół domowy, pytamy o tradycje chrześcijańskie, o te zwyczaje święte, które wyrastały z Najświętszej Eucharystii i do niej prowadziły. To prawda, że msza święta jest szczytem i źródłem życia Kościoła, ale kochani, jeżeli ktoś będzie tylko chodził na mszę świętą i nic więcej, straci na tym. Święta siostra Faustyna pamiętała, że jej ojciec w domu, rozpalając ogień w piecu, rano śpiewał pieśni nawiązujące do okresu roku liturgicznego. Czy my umiemy śpiewać w domu? Ile znamy kolęd, pieśni pasyjnych, pieśni maryjnych na pamięć? Dobrze, że tutaj przynosicie książeczki i przynajmniej po te dwie zwrotki śpiewamy. Przecież w tych pieśniach jest tyle prawd wiary. Jest takie przesłanie modlitewne, które może nas trzymać w chwilach zwątpienia, trudu. Ta pieśń może odbijać nasze wewnętrzne nastroje, potrzeby, stan ducha. To jest sama modlitwa. Co się dzisiaj dzieje, że nawet kleryków trzeba uczyć, jak ma wyglądać wieczerza wigilijna? W wielu domach ograbiliśmy już choćby ten wieczór święty z wielu znaków. Oto opłatek można kupić w hipermarkecie od kobiety pięknej, przebranej w aniołka, jako polskie pieczywo obrzędowe. Spotkałem się już z tym, że ludzie nie wiedzą, jak się dzielić opłatkiem. A puste miejsce po co zostawiać, skoro nikt go nigdy nie zajął? Więc znów skreślamy. I to się dzieje na naszych oczach. W sobotę zobaczymy koszyki przynoszone ze święconką. Właśnie czy rozumiemy, co tam wkładać, po co? To jest najprostsza metoda, by dzieciom pewne rzeczy przekazać. Patrzcie, co zrobiliśmy z życzeniami świątecznymi. Posługujemy się SMS-em, gdzieś tam skopiujemy głupawy wierszyk, naciśniemy klawisz wyślij wszystkim i uważamy, że to jest szczyt naszych możliwości. Tradycje chrześcijańskie, zwyczaje chrześcijańskie, które trzymały naszą wiarę, ubogacały ją, trzeba, by do nas wróciły. Trzeba, by stały się naszym skarbem. Tu zrobię taką maleńką dygresję. Jak wiecie, pracuję w archidiecezji wrocławskiej. Kiedy ją poznawałem, znalazłem tam 15 kalwarii, takich dróg krzyżowych zewnętrznych, gdzieś w lasach, gdzieś na świętych górach, w pobliżu sanktuariów. Zacząłem je opisywać. Okazało się, że w sumie nazbierałem ich 85. Nikt się tego nie spodziewał. Większość niestety nieznana, zarosła, niszczeje. I to jest przykład. Ktoś kiedyś rozkręcił tę pobożność pasyjną, ale zabrakło kontynuatorów, zabrakło pomysłów, zabrakło dobrej woli, by te święte miejsca nawiedzać, by one tętniły modlitwą. I właśnie o to w tej chwili chcę się upomnieć, kościele domowy. Patrzcie, przecież pisał poeta do kraju tego, gdzie kruszynę chleba ze czcią podnoszą z ziemi dla darów nieba. Tęskno mi, Panie. Kto dziś robi znak krzyża, rozpoczynając bochenek chleba? Kto całuje chleb, gdy upadł na ziemię? Może dlatego znajdujemy go na śmietnikach? Dramat. 1/3 żywności w Polsce i świecie ląduje na śmietniku. Tacy jesteśmy bogaci? Trochę wyobraźni. Są wśród nas tacy, którzy pamiętają lata głodu. Może musicie zobaczyć, jak ktoś na waszych oczach, tak jak to widzę we Wrocławiu, z kubła na przystanku wyjada żywność, którą ktoś tam wrzucił, żeby się opamiętać. Kościele domowy. Potrzeba żebyś zadbał o wypracowanie własnej liturgii związanej z wielkimi wydarzeniami dla danej wspólnoty. Pobłogosławić dziecko idące do szkoły, pobłogosławić syna i córkę, gdy idą na nową drogę życia, mieć sposób na świętowanie urodzin czy imienin, jak kto woli, umieć przeżywać pogrzeby po katolicku. Co mi z tego, że niesiecie kwiatów, wieńców na grób, skoro chcecie się za tym schować? Stoi wdowa z czwórka dzieci, nie będzie wiedziała teraz, co zrobić po śmierci męża, jak koniec z końcem wiązać, a my będziemy się prześcigali w pysznych kwiatach, wiązankach, które za 3 dni będzie miała obsługa cmentarza wyrzucić jako śmieci. Gdzie jest wyobraźnia miłosierdzia? O to się upominam. Dalej, nieustannego uzupełnienia i pogłębienia wymagać będzie wiedza religijna w rodzinie. Wczoraj już to wypomniałem właśnie rodzicom dzieci komunijnych. Posyłamy je na balet, do szkoły muzycznej, na basen. Uczymy języków od najmłodszych lat. Brawo, świetnie! Ale co, 4-latek nie umie się modlić? Nie zapomnę takiej lekcji religii we Wrocławiu. Dzieci pierwszokomunijne miały się z wtorku na środę nauczyć modlitwy przed i po jedzeniu. Trudne, prawda? No taki byłem, wymagałem. Dzieci lubiły chodzić na tę religię, było to w formie zabawowej, ale jednak egzamin z magnetofonem, innymi atrakcjami. I o to mam zacząć pytać tej modlitwy przed jedzeniem. Pamiętam, Paulinka biegnie, proszę księdza, proszę wstrzymać tę kaźń. Mam tutaj kwit od mamy. No to czytam. Proszę usprawiedliwić Paulinkę, która dzisiaj nie umie modlitwy przed i po jedzeniu, bo wczoraj u nas nie było światła. Z poważaniem, doktor taka i taka. No gratuluję. Nie było światła. Dziecko ma 10 lat. Proszę was, na tym to polega, żebyśmy naprawdę pomyśleli sobie o tym, że wiedza religijna może nas obronić. Nie tylko przed jakimiś zarzutami fałszywymi, nie tylko przed kompromitacją, gdy nas zaczną pytać o szczegóły, o konkrety, ale także będziemy się umieli zachować w różnych trudnych sytuacjach moralnych, kiedy przyjdzie wybierać między życiem a śmiercią, kiedy będzie trzeba bardziej słuchać sumienia. No właśnie tu pamiętam, jako chłopak chodzący do 2. liceum, kiedy pewna pani doktor miała na sumieniu śmierć niewinnych dzieci i miała odwagę powiedzieć moje nazwisko i odpowiednia suma pieniędzy wszystko załatwi. Tak, tak się też stało. Ale w czasopiśmie Odra, które wtedy wychodziło, pojawił się artykuł. Jest jeszcze sprawa sumienia. Właśnie o to chodzi. Dlatego ta wiedza jest dziś potrzebna, żebyśmy się umieli znaleźć w konkretnych warunkach. Dziwię się, że trzeba, przepraszam za wyrażenie trywialne, wciskać wiernym gościa niedzielnego, czy za pokutę zadawać przeczytanie jakiegoś religijnego tekstu, nakłonić do słuchania katolickiej rozgłośni, podczas gdy tyle czasu i pieniędzy potrafimy wydać na coś, co przynosi nam absolutną szkodę. Jest to jakiś dramat i to trzeba zmienić, kochani. To nie może tak być, że sięgamy po jakieś zatrute źródła, nie karmiąc się zdrową nauką, nie rozumiejąc nawet po wielu latach, czego od nas oczekuje Chrystus. Rodzina katolicka powinna widzieć także konieczność zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej. Pewnie dzieci są teraz w szkole, trudno mieć pretensje, ale trzeba by zapytać, ilu mamy ministrantów tutaj. Ilu mogłoby być? Panowie, ilu z was było kiedyś tu przy ołtarzu, a dzisiaj uznaliście, że to sprawa dla dzieci? Nieprawda. Jak trudno się mężczyźnie dziś zdecydować na to, by był nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii. Jak trudno talenty swoje wykorzystać do chwały Bożej. Czy to będzie chór, czy to będzie schola, czy to będzie jakiś inny zespół. Wiem, że tu Triduum Paschalne jest zrobione fantastycznie i to mnie cieszy. Opowiadam o waszej parafii, naszej parafii we Wrocławiu, ale jednak jest to jakiś mały procent tych, którzy mogliby się zaangażować. Popatrzcie, o ile lepiej stoją ci, którzy po kolei sprzątają kościół rodzinami. Dlaczego lepiej? Dlatego, że wtedy idę do swojego domu Bożego go posprzątać. I kiedy małe dziecko już wyciera kurze z ławki, kiedy dziewczyny układają kwiaty Matce Bożej, coś wtedy się zaczyna dziać. Ten stół ofiarny nie staje przed nami jako barykada, ale jako stół, który nas jednoczy. Wspólnoty parafialne, grupy różne, Caritas, czy powiedzmy Oaza, czy Dzieci Marii, to wszystko jest po to, żebyśmy mieli życie w sobie. Parafia jako wspólnota wspólnot. Ku temu idziemy. Jak powoli. Ktoś powiedział, że ciągle właśnie ten laikat w kościele to jest jak ten stary niedźwiedź, co to mocno śpi. Ma ogromne możliwości, ale niestety śpi. I tu trzeba coś w tym zmienić, porozmawiać w domu, przypomnieć młodym i starszym o możliwościach, których nigdy nie było, a dziś nie wyciągamy po nie ręce. A książki religijne? Śmieją się z nas, że w zeszłym roku w Polsce połowa rodaków nie przeczytała ani jednej książki. Jak to może być? To już naprawdę? We wszystkim telewizja nas wyręczy. Są też książki, które mogłyby nas podnieść na duchu. Mogłyby nam pokazać lepiej tło czasów Jezusa Chrystusa. Przybliżyć świętych. Przecież kiedyś to była podstawowa lektura chrześcijanina. A kto z was ma na przykład taki rytuał rodzinny, gdzie są właśnie modlitwy i teksty, i czytania, i podpowiedzi na poszczególne okresy i święta roku liturgicznego? Ludzie wierzący nie mogą się także obejść bez pozdrowienia chrześcijańskiego. Ciekawe, w Niemczech w sklepie potrafią powiedzieć szczęść Boże. W Polsce na widok księdza raczej się odwraca głowę. Już o innych rzeczach nie wspomnę. A jak się witamy w domu? Dlaczego mamy się wstydzić tego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pokój temu domowi, króluj nam Chryste, przez krzyż do nieba, czy właśnie owo szczęść Boże? Kto nam to zabronił tak właśnie do siebie się odzywać? To już zmieniłoby klimat naszych spotkań. Idźmy dalej. Kościół domowy ma być także otwarty na dar nowych powołań. No skąd ja się tu wziąłem? Z rodziny, która tu mieszkała, tak jak wasze rodziny. Tato pracował w Rafako, mama tak samo, brat, ja także przeszedłem przez ten zakład. Bardzo się z tego cieszę. Chodziłem do tych samych szkół. Tajemnica, kogo Pan Bóg z nas wybierze, które dziecko zechce mieć do swojej wyłącznej służby. Ale patrzcie, co się dzieje. We Wrocławiu, naprzeciw seminarium, stoi taki potężny budynek, w którym w tej chwili mieści się zakład opieki leczniczej prowadzony przez siostry elżbietanki. To był kiedyś nowicjat elżbietański. Czy uwierzycie, że kilkadziesiąt lat temu potrafiło się tam zgłosić 500 dziewczyn rocznie? W tej chwili w nowicjacie wszystkich elżbietanek w Polsce jest 6. Co się stało? Wymarły dziewczyny? Nie. Ale nikt im takiej możliwości nie pokazuje. Każde powołanie, które jakoś pilotuje od strony duchowej jako spowiednik, jest oprotestowane w domu. 100% rodziców jest przeciw, jeśli córka postanowi pójść do klasztoru. Jak to jest? A tu przed wielu, wielu laty, w tym mieście, kiedy ja byłem klerykiem, usłyszałem wyznanie matki: wolę zobaczyć swojego syna w trumnie niż przy ołtarzu. I zobaczyła. Czy to nie jest dramat? Wszystko Tobie oddać pragnę, ale moje dziecko jest tyle innych. Dlaczego ja? Ja mam swoje plany. Ja sobie to inaczej wyobrażam. Jest to sprawa do zastanowienia. Ani nikomu nie można wmawiać powołania, ani nie można nikomu zabraniać. Warto sobie te granice uświadomić. I pozwólcie na jeszcze jeden akcent dotyczący właśnie kościoła domowego. Mianowicie musi w tym kościele domowym następować ochrona tego najbardziej naturalnego środowiska, jakim jest rodzina. Dbamy o ekologiczną żywność, świetnie. O czystość powietrza, nie pozwalamy palić trawy, nie chcemy ogrzewać mieszkań plastikiem czy gumami starymi, świetnie. Ale dlaczego za własne pieniądze potrafimy wpuszczać choćby przez mass media niekontrolowane trucizny, które zabijają w zarodku to, co piękne? Jeden z kandydatów na ołtarze, były rektor wrocławskiego seminarium, tak zwany wujek, bo i my mieliśmy swojego, tak jak Kraków miał Karola Wojtyłę, tak my mieliśmy Aleksandra Zienkiewicza. Wspaniały człowiek, napisał książkę Miłości trzeba się uczyć i tam podpowiada katalog artykułów na nie. Rodzino katolicka, nie każdy film, nie każdy strój, nie każda rozrywka, nie każde towarzystwo. Po co? Właśnie po to, by nam nikt tego domu nie zatruł, by nam te skarby nasze nie zmarniały, zanim zaczną używać rozumu. Czytajcie opracowania socjologów, okazuje się, większość licealistów, gimnazjalistów zna smak alkoholu, zna smak narkotyków. A przecież do 18 roku życia nie wolno pić, palić. A przecież były zobowiązania pierwszokomunijne. Ktoś na to machnął ręką. I tak jak w przypowieści Jezusa, przyszedł nocą nieprzyjaciel i nasiał konkolu. Jest o co się troszczyć, kościele domowy. I ten temat wam daję i zadaję dzisiaj. Dlaczego? Bo wbrew tym nowoczesnym naukom, wbrew przewrotnym poglądom, ostatecznie rodzina pozostanie fundamentem. Jeżeli zachoruje rodzina, zachorują wszyscy. Jeżeli zamordujemy rodzinę, po co budować autostrady? Po co się martwić o przyszłość, skoro podcinamy gałąź, na której sami siedzimy? Rodzina Bogiem silna, tak. Jeśli tego Boga zaprosimy do siebie, nie jako gościa, ale jako domownika, i jeśli Jemu oddamy wszystkie nasze dzienne sprawy, wszystkie troski, jeśli dzień będzie kończyła i zaczynała modlitwa, jeśli Boże prawo będzie wytyczało nasze drogi. Bogu na nas zależy. I dlatego trzeba, byśmy Go na nowo do swoich domów zaprosili. Nie jako gościa, ale jako domownika. On powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc błogosław, Panie, naszym rodzinom. Po to, by stawały się kościołami. Po to, by nie zmarniały owoce Twojej zbawczej męki.